sprowokowany trochę tym właśnie powiedzeniem ojca Wojciecha w tamtym tygodniu już o tym, że to się tak dziwnie złożyło, że w Adwencie będzie naszym tematem Pascha, postanowiłem zrobić małe preludium przed tym paschalnym tematem, które będzie jednak krótką opowieścią o wcieleniu, o zwiastowaniu, o inkarnacji, bo to właśnie ten moment, tak? To jesteśmy w Adwencie i w tym czasie, kiedy to się wszystko dzieje. Ja sobie odstawię tylko przed. I dzisiaj dzięki pomocy technicznej życzliwych ludzi Dariusz ekipę zorganizował, która się uzbroiła salę czarną w nowy rzutnik, projektor, okablowanie i jeszcze inne dodatki. Będziemy mieli pewnie trochę żywsze kolory i trochę więcej będziemy widzieli. I ja postanowiłem się podzielić z Wami nie jakąś akademicką wiedzą, zresztą jak poprzednio, tylko czymś, co jest mi bliskie, co w jakiś sposób badałem, dotykałem. Właściwie prawie wszystkie dzieła sztuki, które pokażę, a może nawet nie wszystkie, widziałem na własne oczy, znaczną część tych fotografii zrobiłem sam. Mam takie głębokie przekonanie, że wtedy narracja jest o wiele bardziej żywa i autentyczna i mogę opowiadać o czymś, co jest mi bliskie, a nie tylko zestawiać jakieś teoretyczne fakty. A sztuka jest mi bardzo bliska i ciągle, gdy wchodzę do muzeum czy do świątyni pełnej dzieł sztuki, to przeżywam jakiś rodzaj takiego święta, jakiejś uroczystości, która podnosi mojego ducha i jest mi zaraz lepiej. Taka pamięć jakby pierwotnego piękna się odnawia, że gdzieś tam kiedyś musieliśmy z jakimś pięknem obcować, ale czy to grzech pierworodny, czy coś sprawiło, że zakłóciły się nam te łącza. Natomiast gdzieś daleko w pamięci coś takiego jest, co pozwala, widząc piękno, ucieszyć się, jakby rozpoznając je na nowo. Więc zacznę od historii o wcieleniu i ona dotyczy również mojego osobistego doświadczenia, mianowicie tego, co przeżywałem miesiąc temu, będąc w Izraelu, w Ziemi Świętej. Trafiliśmy do Nazaretu i w Nazarecie wpadłem na taki pomysł, żeby jakoś to sobie wyobrazić, jak ta Maryja to musiała, jak to zwiastowanie mogło wyglądać, jak to się mogło zdarzyć. Teologicznie to jakoś tam próbujemy to rozumieć, natomiast wyobraźnia zaczyna być zawodna. Oczywiście mamy wiele dzieł sztuki, które pokazują nam piękne sceny zwiastowania. To jest jedna z najbardziej popularnych scen. To akurat nie jest z Ziemi Świętej, tylko jeszcze z nowszej mojej takiej krótkiej wyprawy po ciszę na Sycylię. Myślę, że tam właśnie w niewielkich kościółkach udało mi się znaleźć takie renesansowe przedstawienia rzeźbiarskie, które są najmniej naiwne. Ja się bardzo boję tej naiwności w sztuce, tak jak mówiłem ostatnim razem. Ona może spowodować, że te wielkie prawdy teologiczne staną się dla nas trochę bajkowe, trochę takie nierealne i spowodują, że będziemy myśleli o nich w kategoriach Jasia i Małgosi i Bociana, który przynosi dzieci. No i pomyślałem sobie, że no właśnie, zadam sobie swojej wyobraźni. Gdybym ja był malarzem albo rzeźbiarzem, jakbym przedstawił scenę zwiastowania? To jest Gagini, to jest taki renesansowy, późnorenesansowy artysta sycylijski. A moim zdaniem to jest absolutne arcydzieło. Zobaczcie Państwo, jak tu niewiele jest dodatków, jakiejś takiej bajeczności. Jest jakby spotkanie, zresztą podobnie jak i w tym poprzednim przypadku. Spotkanie, które jest w ciszy, spotkanie, które jest w jakiejś pokorze, w jakiejś niepewności. To jest akurat eksponowane w malutkim muzeum w miasteczku Ericze na 800-metrowej górze, bardzo wysoko ponad wielką płaszczyzną Sycylii. I stoi sobie w pięknych warunkach, oświetlone bardzo ładnie. I przyznam, że tam właśnie ta pamięć piękna gdzieś we mnie się odnowiła. I jak patrzyłem na tę scenę, to sobie pomyślałem o tym, że no może nie tak mogło być przy renesansowym klęczniku, tak? ale jest to jakaś wizja, która jest skromna i bardzo mądra. to już jest z kolei narodzenie i trochę uszkodzone zębem czasu ze szkoły de la Robbia, takiego warsztatu toskańskiego, który pewnie tam trafił, bo bardzo wiele tego było, ale też jest tutaj dużo skromności, mało kolorów, mało takiej opowieści fabularnej. Natomiast tu już się przenosimy do Nazaretu. W Nazarecie zrobiłem taki eksperyment. Najpierw odwiedziliśmy cerkiew świętego Archanioła Gabriela, prawosławną cerkiew, która jest zbudowana nad źródłem, do którego wszyscy musieli przychodzić. To było jedyne źródło w Nazarecie. I prawdopodobnie tam również, jeśli Miriam tam mieszkała, to też przychodziła po wodę. I tam według tradycji prawosławnej miała spotkać Archanioła i się bardzo przerazić. I uciec do domu. I dopiero tam w tym domu, jakieś 500 metrów dalej pewnie, miało się odbyć to zwiastowanie. W cerkwi jest bardzo dużo ikon. W cerkwi jest bardzo kolorowy ikonostas. W cerkwi jest źródełko. Ono jakby obejmuje też to źródełko, do niego się dochodzi, zbliża. No i widzimy bardzo klasyczny obraz zwiastowania, w którym już jest trochę więcej fabuły, już jest trochę więcej opowieści, już się pojawia lilia w dłoni anioła. To jest też tylko fragment, bo to jest na ikonostasie bardzo rozbudowana scena. A potem poszliśmy do tej wielkiej bazyliki zwiastowania katolickiej z 60. lat XX wieku. Tam jest dobry duch, bardzo taki soborowy. To było zbudowane w czasach, kiedy kończył się Sobór Watykański II i w tym takim powiewie odnowy Kościoła pojawiła się taka wielowątkowość narodowa, bo wiele narodów zafundowało tam sceny zwiastowania. To jest scena, którą Australijczycy ufundowali. Nagle gdzieś bardzo odległej Australii pojawia się scena znowu ujmująca swoją prostotą. Ten anioł nie jest jakimś gościem z kosmosu, to nie jest jakiś Jedi czy jakiś inny kosmita, tylko ten taki chłopak, dziewczyna, nawet nie do końca wiadomo, te skrzydła mu za mocno nie przeszkadzają. Maryja z kolei jest skromną kobietą, która siedzi w takiej swojej niepewności, przyjmuje to wszystko, a w tle jakoś tam teologicznie nawet do pisane sceny paschalne już właśnie, bo i ukrzyżowanie, i zmartwychwstanie, jak widzimy. Więc taka raczej pogłębiona refleksja teologiczna niż proste ilustratorstwo, co też mi bardzo odpowiadało. I wreszcie tutaj trochę komiksowo, ale przy tym źródełku, a właściwie to jest ikona z Muzeum Prawosławnego, gdzie anioł w takiej hieratycznej pozie zwiastuje coś, co Bóg Ojciec sprawił, no i ten dzieciak pojawia się w łonie Maryi w takiej mandorli charakterystycznej, czyli taka aureola, która jest w kształcie migdała i to zawsze oznacza, że jest to sfera sakrum, że jest to boska przestrzeń i ta boska przestrzeń pojawia się w łonie Maryi. Trochę komiksowo, trochę powiedziałbym filmowo. I właśnie film tutaj, zacząłem myśleć o filmie. Jednak te mimo pewnej skromności wybrałem takie najbardziej powściągliwe sceny, to jest z kolei mozaika na zewnątrz. Jednakowoż jest tutaj taka narracja, która no trochę nas jakby krępuje, zastydza. Nie wiemy do końca, jak to jest, że jednak jakiś gościu z piórami wkracza tutaj, że zaczyna się jakaś rozmowa. No już skrajne potem są te opowieści takie, jak śpiewamy w adwentowych pieśniach. Panna na ten czas brewiarz czytała. A no to ten brewiarz sobie czytała i brewiarza jeszcze wtedy pewnie nie było. Więc to jest naturalna ludzka potrzeba, że chcemy, żeby te święte wydarzenia działy się w naszym miejscu, tu i teraz. Pan Jezus, nie wiem czy wiecie, że urodził się w Kartuzach, a niektórzy mówią, że w Kościerzynie. No i jest spór między Kartuzami i Kościerzyną, gdzie to jest. Ale uciekając od tego, przypomniałem sobie, również tam na miejscu, film Franco Cefirelliego z lat 70. pod tytułem Jezus z Nazaretu. Zobaczcie Państwo kilka zdjęć z tego filmu. Moim zdaniem, oczywiście malarstwu jest trochę trudniej, bo ono jest nieruchome, to trzeba w jednej scenie wszystko wyrazić. To jest zapis kilku kadrów, ale odtworzyłem sobie to po latach. Pamiętam, że pokazywałem ten film młodzieży gdzieś tam na początku lat 80. i sami oglądaliśmy z zapartym tchem, Jedna z najbardziej uroczych i takich mądrych teologicznie również wizji zwiastowania, bo to okazuje się, że w takiej prostej izbie, która jest rzeczywiście pewnie historycznie dobrze zrekonstruowaną domostwem z czasów Jezusa w północnym Izraelu, jest przebudzenie spowodowane tym, że dziewczyna słyszy otwierającą się okiennicę i przez tę okiennicę wpada światło. Jakiś wielki taki snop ostrego światła. A nie widać żadnego anioła. Nie ma żadnego gościa z piórami. Nikt też nic nie mówi. Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę? To jest to okno, które tylko tak, ta prosta drewniana okiennica, która nagle się otwiera. Dziewczyna jest przerażona, bo nie wie, co się dzieje, nie rozumie tego wydarzenia. I zaczyna się rozmowa. Ale rozmowa z jednej strony tylko. Ten głos, który jest napisany w Ewangelii jako głos anioła, nie, tu nie ma go w ogóle, nie słychać tego głosu. Odpowiada tylko ona, odpowiada, jakby wchodzi w ten dialog i ten dialog jest jakby jednostronny. Oczywiście my wiemy, co tam powinno być z tej drugiej strony, ale tym bardziej i prawdziwie, jakoś autentycznie, po ludzku działa ta przerażona dziewczyna, która odpowiada na te pytania. Tak, trochę jest to przetłumaczone inaczej niż tym hieratycznym, biblijnym, jakże się to stanie, skoro męża nie znam. Tak? To jaka 12 czy 14-letnia dziewczyna by takiego tekstu użyła. No, ale jest to pytanie, które kieruje w jakąś światłość. I mi się właśnie ten rodzaj konceptu w sztuce bardzo podoba. Takiego niedopowiedzenia, nie ilustrowania, nie traktowania Ewangelii jako gotowego scenariusza. Jeśli się tak to zrobi, no to niestety wpadamy w taką naiwność, która nam się jeszcze może wydaje mało niebezpieczna, ale czy tam taka, no, tradycyjna, ujdzie fajnie. Ale jak to zestawiłem, napisałem taki artykuł niedawno do tej gazety biblijnej Galilea, gdzie odważyłem się powiedzieć tak, gdybyśmy uśmiechnęli się do takiej sceny, która w buddyzmie jest ilustrowana na zasadzie trochę komiksowej, gdzie 500 lat przed Chrystusem Budda da się urodzić jako oświecony, ale najpierw zwykły chłopak, z matki, która również nie zna męża. Bez udziału mężczyzny się poczyna Buddę. W jaki sposób? I oto takie malowidła, które się nazywają tanka, to jest na jedwabiu malowane, one są prawie że komiksami. Pojedyncze scenki z życia Buddy. W lewym górnym rogu, czyli na samym początku, śpi sobie ładna kobieta na jednym boku, a do drugiego boku wchodzi biały słoń. Jak on tam wchodzi, nie wiemy, ale trąbę gdzieś wkłada tajemniczo pobliżej jej łona. I w ten sposób w jej łonie poczyna się Budda. To jest namalowane z taką właśnie ikonograficzną dosłownością. I jeśli człowiek z zachodu to ogląda, to się natychmiast uśmiecha, mówi, co to za jaja. To właściwie jest jakaś bajka, która kompletnie się nie trzyma rzeczywistości. Ale kiedy nasze wizerunki, również ten z małym człowieczkiem włożonym w łono Maryi, do mandorli, pojawiają się przed naszymi oczyma, no nas to już tak nie razi być może, ale ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, no to też jest raczej bajka, tak? To jest opowieść, która no, raczej dla dzieciaków niż dla nas. I ja postanowiłem pójść tym tropem i na ulicach Nazaretu, mam taki nieduży, dobry aparat, robiłem ukrytą kamerą zdjęcia współczesnym dziewczynom, mieszkankom Nazaretu. One są głównie dzisiaj arabskiego pochodzenia, chociaż tam jest wielka mieszanka. I zrobiłem z kilkadziesiąt tych zdjęć, wybrałem ze 3 czy 4, starałem się je złapać w momentach zaskoczenia, takiego zdziwienia, jakiejś nowości, która gdzieś tam... Ta dziewczyna zobaczyła kogoś, kogo się nie spodziewała w kawiarni, przechodząc przy tej kawiarni, czy siedząc, ja właściwie siedziałem w tej kawiarni, pomyślałem sobie, no gdzie jest bliżej niż w takiej, w twarzy dziewczyny, która tam w Nazarecie dzisiaj mieszka. 2000 lat to nie tak dużo, a pewnie podobieństwo, to nie chodzi o podobieństwo fizyczne, ale podobieństwo sytuacji. Jakoś trafiło to do mnie właśnie, że to zaskoczenie na twarzy może być czymś, co mogło się malować na twarzy Maryi, co w zasadzie jest taką psychologiczną stroną zwiastowania. Ta z kolei dostała SMS-a. Zobaczcie, co robi z dolną wargą. Ona ją prawie urywała. Jak patrzyłem, że tak się wgapia w tego SMS-a, to pomyślałem sobie, no to jest message. Przecież zwiastowanie to też jest message. To jest też przesłanie, jakiś taki SMS, który ktoś potem komentując to zdjęcie powiedział, czy dzisiaj zwiastowanie odbyłoby się przez SMS-a. Nie wiem, pewnie nie, ale coś takiego się pojawiło. To z kolei rozmowa dwóch istot żeńskich, które są ewidentnie arabskiego pochodzenia i sobie rozmawiając z uśmiechem, z zaufaniem, kto wie, może tak trzeba by sobie wyobrażać zwiastowanie. I wreszcie jakaś sroga trochę mina zaskoczonej dziewczyny na jednej z uliczek Nazaretu. No to jest bardzo ludne i bardzo, bardzo gwarne miasto. Strasznie trudno tam przejechać samochodem. Ciągle jest pełno ludzi, pielgrzymów i mieszkańców i targu wszelkiego, więc może i takie oblicze mogła mieć. Jak mówią bibliści, nie starsza niż 14 lat wówczas Miriam, bo takie były zwyczaje małżeńskie w Izraelu tamtych czasów. To taki wstęp, tylko zostawiając Państwu otwartą furtkę i zostawiam z tym pytaniem, zadaniem takim dla siebie samego również, wyobraź sobie zwiastowanie. Spróbuj namalować, nie tylko wyobrazić sobie, ale namalować albo nakręcić kamerą. Myślę, że to nie lada zadanie. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą część, taki support, takie jak na koncertach bywa nieraz, wstępne rozpoznanie teologiczne, bo przecież od tego wszystko się zaczęło, a teraz chcemy przejść do samego końca jakby tej wielkiej historii przygody Boga z człowiekiem i ta właściwa część Pascha oczami artystów. To prezentacja, myślę, że 50 kilku obrazków, które mają Państwu przybliżyć. Wybrałem bardzo świadomie to, co jest mi najbliższe. Najpierw paschalną ucztę, czyli ostatnią wieczerzę, w której no, Państwo pewnie nie wiem, czy wiecie, ale ja popełniłem 10 lat temu książkę pod tytułem Zawsze ostatnia wieczerza. I to był owoc 10 lat mojej pracy, mojego badania, mojego jeżdżenia, mojego dociekania tego, jak artyści sobie radzili z tym tematem. Mój przyjaciel, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Maciej Świeszewski, postanowił już 15 dobrych lat temu, więcej nawet niż 15 była inauguracja, zaczął malować ostatnią wieczerzę, wielkie płótno 8 na 4,5 metra i kiedy się decydował na to, poprosił mnie, żebym był jego doradcą teologicznym, żebym był kimś, kto trochę mu pomoże zorganizować to. Więc ja, będąc wtedy dyrektorem świętego Bartłomieja, zaprosiłem go na chór kościoła, gdzie zorganizowaliśmy dużą pracownię. Ten chór był nieużywany zupełnie, taki zresztą niepotrzebny, betonowy, kiedyś tam dobudowany do gotyckiego kościoła chór. Maciej malować to miał 2 lata, malował 10 lat. Stało się to wielką przygodą, która mnie nakręciła właśnie, jakby skłoniła do tego, żeby oprócz doradzania Maciejowi Świeszewskiemu o tym, jak namalować ostatnią wieczerzę współcześnie, zapytałem sam siebie, jak malowano ją od samego początku, jak pokazywano ją w mozaikach, w rzeźbach. No i okazało się, że jest to temat niewyczerpany, stąd mój tytuł trochę niepoprawny gramatycznie, Zawsze ostatnia wieczerza, bo ten temat zawsze już będzie ze mną i ten temat jest właściwie nigdy, nie można go zamknąć. To jest taka kolacja, ja to nazwałem sobie roboczo, najważniejsza kolacja w historii kosmosu. Dziwna rzecz, że 13 mężczyzn jadło kolację i stała się właściwie kluczem do zrozumienia wszystkiego, nie tylko Eucharystii, ale również i kultury stołu i bardzo wielu spraw związanych ze sztuką i z cywilizacją naszą. Gdyby naprawdę usunąć ostatnią wieczerzę z naszej świadomości, mielibyśmy dużo czarnych dziur, które by nam się w ogóle nie wyjaśniały. Z powodu tej kolacji my się codziennie spotykamy przy stole eucharystycznym, z powodu tej kolacji mamy wszystkie obrzędy związane właśnie z Paschą. Od tego się zaczęła historia paschalna. A w ikonografii, do tego Macieja Świeszewskiego jeszcze wrócimy, ponieważ to jest coś, co spowodowało zainteresowanie wielu mediów, ale też i wielu innych artystów tym tematem. I to pokazuje, jak płodne są te biblijne tematy, jak ciągle inspirują i są ważne. A zaczęło się w ten sposób, że przedstawiano ostatnią wieczerzę najpierw w rękopisach iluminowanych, czy też w mozaikach. Tutaj jesteśmy w Rawennie w VI wieku, San Apolinare Nuovo, I gdzieś tam w górnym gzymsie mozaikowym, zresztą wtedy było to pod wpływem ariańskiej sztuki, tu akurat niewielka różnica, czy ariańska, czy nie. Widzimy u góry jedną z kwater tej mozaiki pod samym stropem leżących właśnie 13 mężczyzn. Gdybyśmy to zbliżyli, to wygląda mniej więcej tak. I to jest jedna z najwcześniejszych wersji pokazująca, że Jezus i apostołowie nie siedzieli przy europejskim stole, tylko spoczywali na łożach biesiadnych. Zresztą w Ewangeliach użyte jest słowo, najpierw jest mowa o izbie na górze, usłanej, i potem użyte jest czasownik, nie zasiadł do stołu, tylko ułożył się przy stole. Więc to pewnie, jako że jest stosunkowo blisko historycznie, odnosi się jeszcze do tych zwyczajów, które wówczas były absolutnie normalne i popularne, że przy stole leżano, nie siedziano. Jak to wyglądało? Kilkanaście wieków później pewnie, bo to jest Francja XVII-wieczna, jest wizja taka, proszę zobaczyć, rzadka, prawda? Bardzo rzadko się widzi ostatnią wieczerzę na leżąco, przy niskim stole, ale tu chyba najlepiej widać tak zwane łoża biesiadne. Ja kiedyś pozwoliłem sobie na taki eksperyment, że zaprosiliśmy w ramach gdańskiego Areopagu Roberta Makłowicza i razem z Robertem zrobiliśmy wieczór pod tytułem Kto ugotował ostatnią wieczerzę? Robert gotował, ja opowiadałem. Było to wydarzenie rzeczywiście ciekawe, bo zrobiliśmy całe menu ostatniej wieczerzy, odtwarzając uczty paschalne z czasów Jezusa. Był jednoroczny jagniątko było, był słodki sos haroset, były goście zioła i tak dalej, i tak dalej. Jest o czym opowiadać, jest co jeść również, bo to jest bardzo symboliczna kolacja. Ale chciałem i zależało mi na tym, żeby wyjaśnić również te pozycje przy stole. Poprosiłem moich dwóch bratanków, którzy mieli wtedy około 20 lat, żeby się ubrali na biało, żeby ich było dobrze widać, i przy ratuszu staromiejskim na Korzennej ułożyliśmy taki stół i łoże biesiadne. Polegało to na tym dokładnie, jak tu mniej więcej ten apostoł. Na lewym boku spoczywało się, opierając łokciem o wałek albo poduszkę, która zbliżona była do stołu, a prawą ręką, nieuzbrojoną w widelec ani nóż, sięgało się po jedzenie. Tu akurat widaki nie mają prawie nic do jedzenia, ale normalnie tam powinny leżeć właśnie i zioła, i maca, i wino, kielich wina każdy powinien mieć. I wówczas co się wyjaśnia? Wyjaśnia się ta pozycja biednego Jana na piersi Jezusa, albo nawet w niektórych na łonie. Tu mamy nawet na łonie. Leciutko tu manierystyczne to już jest, ale generalnie, gdyby sobie to wyobrazić tak, jak właściwie tutaj bardzo jest to bliskie, leżenie przy tym stole odbywało się trochę ukosem. Oni nie leżeli prostopadle do stołu, tylko takimi ukośnymi liniami, podczas gdy Jezus zasiadał na samym środku, tu jest akurat na rogu, to ten stół prawdopodobnie był w podkowę. To wówczas po jego prawej stronie honorową pozycję zajmował umiłowany uczeń. Jeśli te głowy były mniej więcej w takiej proporcji, to głowa Jana Chrzciciela będącego po prawej, czyli na honorowym miejscu, siłą rzeczy była już poniżej głowy Jezusa, czyli albo na piersi, albo jeśli było to jeszcze mocniej wycholone, rzeczywiście poniżej piersi. W ten sposób się wyjaśnia ta dziwna tajemnica. Również z kobietą, która namaściła Jezusowi nogi olejkiem i wytarła, obmyła łzami i wytarła włosami. Jakże ta biedna kobieta, na wielu obrazach jest tak, że jeśli Jezus siedzi przy europejskim stole, to ona z kotem czy z psem biedna nurkuje pod ten stół, przedziera się przez innych faryzeuszy i do tego Jezusa do nóg gdzie tam gdzieś dorywa i straszne, utrudnione ma zadanie. Natomiast jeśli Jezus leżał tak jak ci panowie tutaj w domu faryzeusza, bo kobiety nie miały tam właściwie wstępu na kolację do mężczyzn, no to ona, jeśli się nawet wdarła, to miała absolutnie ułatwione zadanie, bo nogi to było, pierstopy to było coś najbliższego, co spotykała, i te stopy były najłatwiej dostępne i te stopy mogła obmyć, i fizycznie było to proste i symbolicznie się bardzo dobrze wyjaśniało. Z tej pozycji z ostatniej wieczerzy bierze się taka tradycja rzeźbiarska, to już jest absolutnie tylko rzeźbiarskie, którą odkryłem penetrując obszar wokół Jeziora Bodejskiego, czyli południowe Niemcy, północna Szwajcaria. Okazało się, że to ma swoje wyjaśnienie. Moja bardzo wiekowa wówczas już pani baronowa Johanna von Herzogenberg, która była historykiem sztuki Muzeum Narodowym w Monachium, powiedziała mi: ty co, ty nie wiesz, że takie coś jest? Ja pytam, co to znaczy tych dwóch facetów przytulonych do siebie, jeden z różowymi policzkami, żeby było jeszcze pikantniej, to ten drugi wygląda na dziewczynkę, szczerze mówiąc. I zobaczycie, że ma pieprzyk i bardzo karminowe usta i wydepilowane brwi. To albo to jest transwestyta, albo homoseksualne, coś tu jest dziwne, albo o co tu właściwie chodzi, do końca nie wiadomo. Ona mówi, jak to? Przecież to jest słynna grupa, po niemiecku to się nazywa Jezus Johannes Gruppe, czyli grupa Jezus Jan. I to jest jakby techniczne pojęcie takie w historii sztuki niemieckiej, jak u nas Jezus Frasobliwy na przykład. Oni właściwie nie znają Frasobliwego, ale to jest bardzo popularne. Co to, jaka jest geneza tego? Jak się właściwie do tego odnieść, jak to rozumieć? Takich przedstawień zachowało się według literatury, i potem ja dotarłem również do większości z nich, 36, niewiele ponad tyle w oryginale. 36, niektórzy liczą 38, to jest dosyć późne już, bardzo, bardzo późne renesansowe. To jest jedno z wcześniejszych gotyckie. To rzeczywiście jest ten obszar. Jak się to stało i dlaczego tylko tych dwóch wyjęto z Ostatniej Wieczerzy? Bo ich wyjęto z Ostatniej Wieczerzy. To jest tak, jakby wszystkim panom innym podziękować, a tych dwóch prosimy bardzo na pierwszy plan i wyrzeźbimy was teraz. Oni są w tak dwuznacznych pozach, że naprawdę trudno tu znaleźć inny klucz niż ten, o którym zaraz powiem. Tu jesteśmy w XIII-XIV wieku, w obszarze, gdzie bardzo rozpowszechniony był mistycyzm kobiecy. To były cysterki i benedyktynki, które miały w sobie taki rodzaj predylekcji do, można powiedzieć, mistycznych małżeństw. Znaczy z Jezusem, miłość do Jezusa, wiara w Jezusa, przylgnięcie do Niego było tak silne, było tak zmysłowe, było tak dosłowne, że one to rozumiały jako zaślubiny, jako małżeństwo z Jezusem, jako zjednoczenie. Dalej już się nie można posunąć oblubieńca z oblubienicą. No ale jak to przedstawić, jak to namalować, jak to wyrzeźbić? Poprosimy rzeźbiarzy, i to w kilku klasztorach się zaczęło, żeby wyjęli właśnie z Ostatniej Wieczerzy tę scenę. Nie mogli tu Marii Magdaleny włożyć. Kobieta z mężczyzną, z Jezusem byłaby tu już wtedy zbyt dwuznaczną sytuacją, albo może jednoznaczną. I jako, że ten Janek, najmłodszy, najbardziej niewinny, taki piękny jeszcze, może właśnie jeszcze niedojrzały całkiem, mógł reprezentować tę zakochaną kobiecą duszę, no to ten Janek wyjęty z Ostatniej Wieczerzy, ten, który spoczywał na łonie Jezusa, został reprezentantem tych tęsknot kobiecych, mistycznych dusz do bliskości z Jezusem. I oni się, zobaczcie, trzymają za ręce, oni się, no, są pąsowi. Te figury rzeczywiście w gruncie rzeczy zostały praktycznie tam, w tych okolicach, aczkolwiek kilka z nich poprzez różne sprzedaże trafiło do innych krajów. W Antwerpii jest jeden z najpiękniejszych i największych, jedno z takich przedstawień, Jezus Johannes Gruppe. Ten z kolei, wracam na chwilę, bez polichromii, późny, został przeze mnie odkryty w prywatnej kolekcji dentysty szwajcarskiego, który nie wiedział, że to ma. Ja gdzieś to wyczytałem i trafiłem przez książkę adresową do gościa i on mówi, ja mam jakieś rzeźby po ojcu, ale co, jakie tam mam? To chodź pan, pójdziemy zobaczyć, to ja panu pokażę, co pan ma. I rzeczywiście okazało się, że ma jedną z tych 36 Jezus Johannes Gruppe, a z kolei tutaj ta siostra z tyłu, która się uśmiecha, to była nasza zasadzka z kolegą, bo w szwajcarskim klasztorze, takiej bardzo małej wioseczce, siostry miały tę rzeźbę w klauzurze. I namówiliśmy je, żeby wyniosły ją z klauzury, postawiły w rozmównicy, tam właśnie jakaś przełożona z portretu na nas patrzy, ale mój kolega został przeze mnie poproszony, żeby zagadał siostrę, ile ich tam jest w klasztorze i tak dalej, a ja w tym czasie robiłem zdjęcia, których nie bardzo siostra chciała. Ale rzeczywiście udało się sfotografować przeuroczą scenę jeszcze z tym podtekstem właśnie takim, gdzie to jest takie trochę tajemnicze, schowane, nieujawnione. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście kiedykolwiek o tym, ale to dzisiaj jest dosyć popularne, nieraz nawet nasze siostry betlejemitki mają też że tak powiem, w sprzedaży takie repliki grupy Jezus z Janem. I to jest piękna opowieść o mistyce, tak? O kobiecej emocji, która jest skierowana w stronę Jezusa, co jakbyśmy dalej pociągnęli, zresztą w tej mojej książce trochę o tym pisze święta Teresa z Avila i to jej słynne widzenie, przeszywanie łona złotą włócznią rozgrzaną, to też jest ekstaza, która no, trudno inaczej wyrazić intensywność religijności niż przez takie symbole zmierzające do unaocznienia, zjednoczenia miłości, spojenia się i tego wszystkiego, co się z tym łączy. Teraz już trochę wylądujemy bliżej samej ostatniej wieczerzy, jako wizerunku, jako ikony, prawda, w sensie nie ikony prawosławnej, ale ten obraz, który Państwo tu widzicie, właściwie prawie nie istnieje, wiecie, dobrze, nie wiem, kto z Państwa tam był w Mediolanie i widział to na żywo, ale to jest obraz, który Leonardo da Vinci malował. Niestety nie alfresko, bo był zbyt powolny w swojej pracy, nie chciało się spieszyć, tylko al secco, czyli na sucho. Alfresko to się robi tak, że się kładzie tyle tynku, ile można zamalować pigmentem jednego dnia, bo wieczorem tynk wysycha już i jest, często wiąże bardzo mocno farby, ale al secco to jest już na suchym tynku, na secco znaczy suchy, maluje się farbą i ona niestety nie jest tak trwała. Po paru latach zaczęła złazić płatami farba z tego. Na szczęście zrobiono kilka dobrych kopii, bo ten obraz od razu budził ogromne emocje. Pan jest namalowany w dominikańskim klasztorze w Mediolanie i ten refektarz, w którym jest, bo to jest w refektarzu, czyli w miejscu, gdzie spożywają posiłki, te drzwi są wybite później w czasach napoleońskich. W czasie bombardowania II wojny światowej wszystkie inne ściany runęły, a ta została, to jakiś cud w ogóle. Ten obraz nie miałby prawa istnieć, a istnieje i Japończycy go niedawno odnowili i teraz można chodzić przez śluzę co 15 minut na 15 minut i 20 osób chyba maksymalnie może być. Mi się dwa razy bez kolejki udało, ale kolejka jest na 2 tygodnie w zasadzie wcześniej. Natomiast jak ksiądz polski przyjeżdża i jeszcze mówi, że się zajmuje i pisze książkę, no to nieraz mnie tam wpuszczali. Szmuglowałem się z jakimiś Japończykami do Leonarda. No jest ładna legenda, żeby trochę się uśmiechnąć na początek, pewnie może Państwo słyszeliście, ja ją też przywołuję w mojej książce, dlaczego Leonardo tak długo malował, bo on się zastanawiał, oszukał wizji właśnie, jak przedstawić twarze, jak Judasz, jak Jezus, jak to zrobić. A no i zaczął szukając na ulicach Mediolanu. Znalazł na przykład twarz Jezusa, dosyć łatwo. Namalował ją, prosząc do pracowni młodzieńca spotkanego na ulicy. Mówi, jesteś tak piękny, siadaj, będziesz pozował. Ale potem strasznie długo to trwało i najdłużej miał z twarzą Judasza. To jest największy kłopot, jak to namalować. Ale Przeor Dominikanów strasznie się wkurzał. Mówił, że jak to tyle czasu już maluje, poszedł na skargę do księcia, do Domingo i Moro wtedy był księciem. A i mówił książę, jak on nie skończy, to ja mu zabiorę to zlecenie i nie zapłacimy mu nic. Książę wezwał Leonarda i powiedział, no stary, słuchaj, bierz się do roboty, bo Przeor wkurzony, no musisz coś zrobić. On mówi, niech Przeor się nie mądrzy, bo ja jak nie maluję, to też maluję. To nie jest tak, że to nie jak kopanie ziemniaków, a jak Przeor nie będzie naciskał, to jego twarz namaluje jako Judasza. No więc dali mu trochę spokoju i rzeczywiście wkrótce potem legenda mówi, że poszedł do najgorszej speluny, jakiejś takiej pijackiej, strasznej oberży i spotkał twarz straszliwie po zmasakrowana, czy taką brzydką, szkaradną. No i zaprosił tego, chodź, dam ci parę groszy, będę cię malował. Siedzi sobie ten model w jego atelier, mistrzu maluje Judasza, a ten sobie przypomina, słuchaj, to bardzo ciekawa historia, 10 lat temu pozowałem ci tutaj do postaci Jezusa. Więc trochę taka opowieść o tym, jak ta judaszowatość jest względna, ale tu pokazuje to najsłynniejsze malowidło świata, bo ono jest, trzeba wiedzieć, najczęściej odwiedzanym dziełem sztuki, do którego się przyjeżdża jako do pojedynczego dzieła sztuki, specjalnie, bo do muzeów oczywiście są większe, do Louvre czy do Ermitażu, ale jako pojedyncze dzieło sztuki to właśnie ostatnia wieczerza stała się ikoną wszystkiego, co wiąże się z katolicyzmem i jak Japończyk chce o tym myśleć, to
to widzi taką reprodukcję przy kimś i wie, że to jest kwintesencja chrześcijaństwa. No to znikanie tego obrazu też dodało mu tajemniczości. No i wyjaśnianie tych wszystkich historii, są jedną ręką za dużo i nóż, który nie wiadomo do kogo należy. Ale ja pokazuję ten obraz szczególnie ze względu na to, żeby wyjaśnić taką trójstopniowość pomysłów na malowanie Ostatniej Wieczerzy, a właściwie nie tyle pomysłów, co pokazanie tego, jak, gdzie kładzie się główny akcent. Więc te pierwsze, wczesne dosyć, te właśnie średniowieczne i renesansowe malowidła, wczesno-renesansowe, wybrały sobie moment z Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus mówi przy stole, jeden z was mnie zdradzi. Czyli najbardziej fabularny, najbardziej psychologicznie napięty. No bo jak to teraz? Zobaczcie, co się dzieje. Jak to? Ja, Panie? A może on? Który? Ten, który ze mną zamoczy w misie i tak dalej, i tak dalej. Ileś tych wersji tam jest? W każdym razie namalowanie takiej sceny jest stosunkowo proste, bo to jest Hitchcock, tak? Tu jest kryminał, jest afera, jest thriller. Można zobaczyć ruch ludzi, emocje na twarzach, zobaczyć jakie gesty, jakby wyjąć same dłonie, co tam się odbywa. Jest to fantastyczna okazja do tego, żeby pokazać całą galerię ludzkich postaci, ludzkich typów, ludzkich zachowań, twarzy. No i właśnie emocji, tego wszystkiego, co się dzieje na scenie takiej psychologicznej. To się tu zaplątało przypadkiem. To jest Andrea del Sarto, naśladowca trochę Leonarda. Też to jest tylko fragmencik, ale zobaczcie, wzburzony apostoł wstaje. To jest ten sam moment, tak, że któryś z was mnie zdradzi, który to będzie. Tu następnie jest drugi krok, bo tam to było najprostsze. Drugi, o wiele trudniejszy, jest taki, w którym trzeba, czy chce się namalować moment ustanowienia Eucharystii. Czyli powiedzieć, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i bicie, to jest krew moja. To jest akurat Wilbous, taki późny gotyk, przejście właściwie do renesansu. Belgia, niewielkie miasteczko Leuven, kościół świętego Piotra. Ja tam miałem przyjemność przez rok studiować na uniwersytecie i przyznam, że godzinami wpatrywałem się w ten obraz, on jest za ołtarzem w takiej jednej kaplicy, zresztą piękna balustrada, jak widać. Zdjęcie nie jest najlepsze, ale to też trochę ukradkiem zrobione. Natomiast tam jest opowieść w centralnym panelu, właśnie ta eucharystyczna. Ta, która mówi, bierzcie i jedzcie, bo Jezus trzyma w ręku hostię. A przed nim jest misa napełniona winem i apostołowie wszyscy też mają owo wino. To już jest opowieść, której można nasycić to bardziej nie tyle psychologią, co teologią, symboliką. Gdybyśmy ten obraz chcieli analizować, akurat ten, ale wiele innych, gdzie artysta chciał pokazać właśnie ten moment ustanowienia Eucharystii, to jest nowy czas sporów eucharystycznych. Było tu dwóch doradców, teologów wybitnych z uniwersytetów Leuven zatrudnionych przez zleceniodawców. Artysta miał wolną rękę, ale miał absolutnie dwóch doradców teologicznych. Taki był kontrakt. Zobaczcie Państwo, ile jak kilka tylko symboli, bo staram się rozszyfrować. Oś centralna, absolutnie pełna symetria. Jeśli pociągnąć oś symetrii od dołu do góry, czy odwrotnie, to od belki w suficie przez żyrandol, poprzez kominek, w przedziałek we włosach Jezusa, podniesioną dłoń, kostkę, talerz z winem, nogę stołu i posadzki. W samym centrum, jeśli byśmy wykreślili diagonalne, również kostia jest w samym centrum tego przedstawienia. Kominek jest na przykład dziwny, bo on jest jakby zablendowany, jest jakaś taka drewniana przysłona. Nie ma żadnego ważniejszego ognia, źródła światła niż Jezus. Tam to jest niepotrzebne. Tam na świeczniku jest tylko jedna świeczka i to zmuchnięta, bo niepotrzebne jest inne światło, jest tylko światło świata, którym jest Jezus. Pewnie można by tu długo opowiadać o Judaszu i nawet o dwóch jakby postaciach Jezusa, bo prawie identyczny Jezus siedzi po prawej stronie na rogu, ale to jeden z uczniów, tylko że to być może symultaniczna taka opowieść o tym, jak ten Judasz tutaj już trochę zszedł na drugi plan, już nie jest tak ważna tam. Zobaczcie, oni są raczej spokojni, tu się wiele nie dzieje. Oczywiście pojawiają się teologiczne wątki wokół. Mamy Melchizedeka, mamy właśnie Paschę Żydowską, mamy proroka Eliasza, który już nie może iść, a anioł mu przynosi pokarm. I mamy mannę, którą zbierają Izraelici na pustyni. Jest tutaj bardzo pogłębiona teologia Eucharystii. Jedzcie, to jest wasz pokarm, pokarm duchowy, pokarm na drogę do wieczności. Ta wieczerza to jest coś, co nas wszystkich gromadzi. Tu jesteśmy już w Wenecji, to jest Tintoretto, który już w swój taki manierystyczny sposób pokazuje, jak Jezus rozdaje ten chleb w pozie ukrzyżowania, właściwie rozszerzone ramiona i daje ten chleb apostołom wprost do ust, ale dając go tak dynamicznie na boki, jakby mówi, dajcie go dalej, dajcie go jeszcze dalej. Ja do tego zaraz wrócę, bo w Wenecji była cała też stylistyka malowania ostatnich wieczerzy jako przesłania o miłosierdziu. Nie tylko siedzimy przy stole i spożywamy święty posiłek, ale ten posiłek ma się rozprzestrzeniać na biednych. Jak widzicie, jeden z ubogich to nie jest apostoł, ten gościu, który tu leży na dole, to jest po prostu żebrak, któremu należy pomóc. I teraz potem wrócimy jeszcze na chwilę do tego trzeci stopień tajemnicze, najtrudniejszy. Już idziemy do Ewangelii świętego Jana. Spróbujcie teraz znowu tak jak przy zwiastowaniu. Wyobraźcie sobie, że macie namalować moment. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli się będziecie miłowali i tak dalej, i tak dalej. To jest ten moment ostatniej wieczerzy. Już taki bardziej protestancki, bardziej no mniej dosłowny, ani psychologiczny, ani właśnie skupiony na Eucharystii jako takiej. I mamy fragment tylko, to jest jeden z największych obrazów w ogóle na świecie. To jest Akademia w Wenecji, Galeria dell'Accademia, czyli największe, wspaniałe muzeum sztuki, gdzie ten obraz ma 13 metrów szerokości i chyba z 8 wysokości. Jest przedstawienie niejakiego Veronese, weneckiego malarza, który też chodziło dla Dominikanów. Namalował ten obraz do nowego refektarza po pożarze poprzedniego. Chcieli mieć duży obraz. Nie chcę opowiadać o wszystkich wątkach, które tam się działy, ale ten obraz chciał pokazać właśnie ten dziwny moment, w którym niewiele się je. Wszyscy są zajęci czym innym, tylko Jezus z Janem o czymś skwapliwie rozmawia. Jakby tak dobrze się mu przyjrzeć, ja nie wiem, czy mam lepszy slajd jeszcze. Nie, to już jest co innego. I to jest historia, w której najważniejsza jest ta rozmowa Jezusa z Janem. To przesłanie jakby jest kontrastem wielkim wobec tego wszystkiego, co się dzieje. Tam jest 45 postaci na tym obrazie. Kurtyzany, żołnierze, karły, małpy, zwierzaki różne, to już nie liczymy. Ludzie się z sobą zajmują, jeden z apostołów grzebie widelcem w zębach. Dzieją się bardzo różne rzeczy i prawie nic się nie zajmuje tym, co robi Jezus z Janem, a Jezus Janowi właśnie przekazuje to przykazanie miłości. Ten obraz stał się powodem do interwencji inkwizycji. To znana historia, ale krótko ją przywołam. Otóż inkwizytor zadenuncjowany, znaczy denuncjacja była ze strony albo któregoś z bardziej konserwatywnych zakonników, który może nie lubił przeora, albo ktoś jeszcze z zewnątrz, jeszcze nie było inauguracji obrazu, a inkwizytor wezwał malarza, mówiąc, ja mam dotarł do protokołu przesłuchań. Taki starowłoski, ładnym językiem napisany. Mniej więcej to brzmi tak. No mistrzu, coś się tu chcieli namalować. Wieczerzę pańską. A ilu ludzi było na wieczerzy pańskiej? Nasz pan i 12 apostołów, tak? Tak. To dlaczego u ciebie jest 40 iluś, to jeszcze w dodatku niemieccy żołdacy, to już jest po Sakowiroma, czyli już protestanccy Niemcy splądrowali Żydów. Taka aluzja, to nie jest protestanckie obrazowanie. A on mówi tak, my artyści, malarze, podobnie jak poeci, mamy możliwość dawania opustu własnej fantazji. Miałem za dużo miejsca na obrazie, więc domalowałem w tych pustych miejscach inne postaci. No ale wiecie, że to obraża majestat i powagę tej sytuacji i
właściwie wyrok był prosty, się tam dłużej doczyli. Weroneza, szkodziwe, znaczy wenecka inkwizycja nie była hiszpańską inkwizycją, się mówmy to. On się mógł podroczyć i rzeczywiście wyrok potem mówi też o tym, jak to się rozwiązało. Otóż skazano go właściwie na zmianę wizerunku, na przemalowanie obrazu. Dostał parę miesięcy na to, żeby zamalować te inne postacie. Ma zostać Pan Jezus i 12 apostołów. Nie docierając już do tych przesłań o przykazaniu miłości, to rzeczywiście mogło być nie do przyjęcia. Co robi Veronese? Nie chcąc zmieniać i przemalowywać tego obrazu, zmienia jego tytuł. I na następnej rozprawie mówi, to nie jest ostatnia wieczerza, to jest uczta w domu Lewiego. A u tego Żyda to mogło być pełno różnych żołdaków i dziwaków, więc jak to jest uczta w domu Lewiego, to proszę bardzo. On jest zresztą podpisany potem jako uczta w domu Lewiego i w ten sposób ocalał i w ten sposób w refektarzu dominikanów przetrwał. Wracam tylko na krótko. Trzy stopnie wtajemniczenia i trudności pewnej, która rzeczywiście pokazuje od psychologicznego zatrzymania się na Judaszu, na właśnie na tym, kto mnie zdradził, poprzez ustanowienie Eucharystii do przekazania miłości. No i oczywiście osobnym pomysłem malujących ostatnią wieczerzę, to jest trochę jak z tym gastowaniem, jest to, żeby ona się działa między nami. To jest Florencja. Tutaj akurat wdarłem się do Akademii Sztuk Pięknych, która dawniej była, znaczy te budynki były dawniej budynkami klasztorno-szpitalnymi. To jest cała duża ostatnia wieczerza, ale ja skoncentrowałem się na fragmencie, w którym szef lokalnej apteki wchodzi z innymi swoimi pomocnikami do pokoju, do komnaty ostatniej wieczerzy i przynosi lekarstwa, jakieś mikstury, coś, czym chce się podzielić z apostołami i z Jezusem. Czyli takie oswajanie, wciąganie do naszego kosmosu, tak, ta wieczerza dzieje się tu i teraz. Większość tych florenckich ostatnich wieczerz, tam jest ich chyba 40 mniej więcej, udało mi się, siedziałem 2 tygodnie we Florencji i chodziłem od klasztoru do klasztoru, gdzie mnie wpuszczą. I zazwyczaj mnie wpuszczali, ale nie od razu. Do tego musiałem napisać podanie i potem jak już rozpatrzono to podanie, to nawet przerwano wykłady, żebym ja mógł zrobić zdjęcia, bo profesore de la Polonia musi tutaj mieć wolną rękę. Tu z kolei mamy zabieg optyczny, to pokazuję jako pewną ciekawostkę. Proszę zobaczyć, to jest refektarz, czyli miejsce, gdzie się spożywa posiłek. Tu zazwyczaj było miejsce dla przeora, to jest klasztor Onisanti we Florencji, Wszystkich Świętych. I obok niego siedzieli ważni mnisi, a potem wzdłuż ścian coraz mniej ważni. Jak widzicie, ten budynek cały, to pomieszczenie, to wnętrze jest arkadowe, czyli jest sklepione, tak jak widać w architekturze, sklepieniem krzyżowym. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie ten pomysł artysty, że iluzja przedłuża to pomieszczenie o jedno przęsło głębiej. Zobacz, to już jest sztucznie, to już jest namalowane na płaskim to przęsło. Tego już nie ma w architekturze. Ale optyczne złudzenie pokazuje, że Jezus z apostołami siedzą razem z nami, nawet nasz obóz jest tam z tyłu. Ale oni siedzą razem z nami, my jesteśmy na ostatniej wieczerzy. My ich wciągamy przez ten sprytny zabieg do naszego życia. Wieczerza dzieje się ciągle tu i teraz. Ona zawsze jest obecna i my siedzimy razem z nimi. Mało tego, serweta jest toskańska, naczynia są toskańskie. OS to jest symbol naszego klasztoru, Onni Santi. Na stole zresztą leżą wiśnie, takie jakie jedzono wtedy, a na pewno nie w Izraelu. Więc to jest taka opowieść, która jest wyrażeniem tęsknoty z jednej strony za tym, żeby ta wieczerza działa się tu i teraz, a z drugiej opowieścią o tym, że my, zakonnicy, jesteśmy kontynuatorami tej wielkiej tradycji, że przyszliśmy oto z liturgii wieczerzy eucharystycznej. Refektarz zawsze był na ostatnim końcu, najdalej, żeby z kuchni nie pachniało w kościele. Przechodzimy przez tak zwany lawatyż, czyli tam, gdzie się myje ręce, tuż przed wejściem do refektarza i w ciszy siadamy do stołu, czyta się fragmenty reguły, nie rozmawia się. Z tego też wynikało to, na przykład, że wynaleziono talerze i sztućce. Przedtem nie było to obecne. To jest XIV wiek we Florencji, żeby mnisi nie gadali ze sobą, nie przesuwali sobie tych mięśni gdzieś tam i nie rwali ich, tylko każdy miał nareszcie swój talerz i swoje sztućce i swoją szklankę i wtedy nie musiał się z nikim komunikować, a jeśli chciał poprosić o sól, to były gesty. Siedziało się w milczeniu i kontemplowało tę ostatnią wieczerzę, którą
tutaj namalował Ghirlandajo akurat, wielki mistrz. A to jest przykład innego malarza florenckiego, też tak też dzisiaj przekształcony,
taką salę mniej więcej jak nasza tutaj, czyli tą florencyjną, ale przez okna w tym wieczerniku, jak w obie jerozolimskim, widać ówczesną Florencję. To akurat na tym zdjęciu to jest dosyć mało czytelne, ale i stoi wieża Signori, i jeden z kościołów, i konkretny palazzo. To tak jakby u nas otworzyć na malowidle okno i zobaczyć wieżę Kościoła Mariackiego i ratusz na Długi i takie historie. Wieczerze pije się do Florencji, jest ciągle między nami Jezus i Jego apostołowie i my bierzemy w tym udział, my to przedłużamy. To jest opowieść o nas również. To była Florencja, a druga bardzo gęsta sieć ostatniej wieczerzy jest Wenecja. To już sygnalizowałem. I tu jest inny pomysł, tu głównie Tintoretto i Veronese malowali na zlecenie Bractw Miłosierdzia. To były takie bractwa, które powstawały w poszczególnych kościołach, w poszczególnych parafiach i miały swoją kaplicę. Miłosierdzie to było rzeczywiście solidarność z ubogimi, ale była też solidarność między poszczególnymi członkami bractwa, na przykład obowiązek wiosłowania na galerach, które są nie karą, tylko właśnie obowiązkiem obywateli Wenecji, żeby republika się poszerzała, żeby płynąć albo bronić republiki Serenissima, albo płynąć i zdobywać. Ktoś nie ma na to pieniędzy, nie może sam, bo jest niezdrowy, zrzucamy się i wynajmujemy za to zastępcę, bo obowiązek trzeba spełnić. Córka tego biednego członka bractwa nie ma posagu, zrobimy zrzutę, dajemy jej na posag, żeby nie poszła na ulicę, tylko godnie wyszła za mąż. Tego typu gesty miłosierdzia, solidarności były absolutnie bardzo częste. Tutaj mamy wizję jednego z najwybitniejszych, najbardziej płodnych malarzy weneckich, to jest uczeń Tyciana, niejaki Tintoretto. Całe życie mieszkał sobie w Wenecji i namalował chyba z 12 wersji, jeśli się nie mylę, co najmniej 12 wersji jest w Wenecji. Jedna trafiła przypadkiem do Paryża. Ale wszystkie charakteryzują się tym, że wisiały w tych kaplicach miłosierdzia jako takie malowidło programowe, jako rodzaj billboardu, który mówi, to jest nasze przesłanie. Owszem, Eucharystia, tak, to jest ustanowienie Eucharystii Jezus z uczniami, znaczy dziwnie, napęczące, jakaś taka dziwna scena dynamiczna. I nagle na progach, jakby już blisko nas, w naszym świecie, żebrak i jakaś matka karmiąca i pies, który jest. Dajcie im jeść. Podzielcie się, Jezus tam rozdaje to i ma się to przenosić do tych, którzy tego nie mają. Więc miłosierdzie dla ubogich było jakby przesłaniem tego całego wielkiego malowidła ostatniej wieczerzy jednego czy drugiego. Zobaczcie, to zupełnie inne ustawienie, ale znowu gdzieś na obrzeżach leżą biedni ludzie, jakaś, nie wiem, czy upadła kobieta być może. Pojawią się również Turcy niechrzczeni, powiedzielibyśmy, którzy byli partnerami handlowymi Wenecjan i gdzieś tam ich również próbowano wciągać poprzez dostawkę, tak Veronese namalował, chyba nie mam tego akurat, ale rzeczywiście przesłanie tej weneckiej ostatniej wieczerzy to było miłosierdzie. Bardzo ładny, mądry program, to też długo mi zeszło na tym, żeby to odkryć, ale czytając literaturę i studiując te obrazy, zobaczyłem, że te tajemnicze postaci żebraków nie są tam przypadkiem. One są jakby właśnie na pierwszym planie po to, żeby nam na to zwrócić uwagę. Następny ciekawy rozdział moich badań i tego penetrowania paschalnych tematów związanych z wieczerzą, to jest postać Judasza. Muszę Państwu przyznać, że to zawsze wzbudzało największe zainteresowanie, kiedy zorganizowaliśmy sesję fotograficzną, żeby namalować ten wielki obraz Macieja Cieszyńskiego, to odbyło się to prawdziwa kolacja na dużej scenie Teatru Wybrzeże. No to był sam początek. Zaprosiliśmy naszego fotografa, który miał zrobić dokumentację, 12 naszych przyjaciół. No i jeden z restauratorów proponował normalną kolację, pani reżyser ustaliła to, ktoś tam ustawił światła. Przyszło oczywiście bardzo dużo dziennikarzy i innych mediów. Narobiono masę zdjęć, oczywiście pytanie, dlaczego tych zaprosiliście, a nie innych. To był nasz bardzo osobisty wybór, zresztą tak jak malarze poprzednich epok też zapraszali tych, którzy chcieli, od Leonardo chociażby. Tu nie ma żadnej demokracji, ani żadnego klucza. No, co ma malarską twarz? No proszę bardzo. Okazało się, że na drugi dzień, na trzeci gazetach było jedno pytanie właściwie. Kto będzie Judasz? I teraz kto? Ja siedziałem jako jeden z 12 tam również przy tym stole, więc postanowiliśmy z panem artystą, no taki był pomysł od początku, nie będzie prostej identyfikacji. Trochę przesłanie jest takie, każdy z nas może stać się Judaszem, trzeba uważać, być czujnym. Nie ma takiego prostego klucza, który właśnie tutaj chcę teraz zaprezentować jako pomysły poprzednich wieków. Otóż, to jest Andrea del Castagno, malarz florencki, Santa Apolonia, taki kościół, klasztor żeński. Tego obrazu nie widzi, to jest fresk. Nie widziano go przez wieki zupełnie, dopiero w XIX wieku zaczęto tam wpuszczać i pokazywać tę niesamowitą, zupełnie taką bardzo iluzoryczną, bo to jakby jest otwarty wieczernik, widzicie jakiś tam dach na górze, a to wszystko jest namalowane na płaskiej ścianie, duży fresk. I siedzi sobie 12 panów w takim układzie teatralnym bardzo. I wszyscy siedzą po jednej stronie, są Toskańczykami, a jeden siedzi po naszej stronie i jest Żydem. I to jest jak szlaban odcinający go. Zobaczcie, ta biała serweta, ta chusta spoczywająca na stole pokazuje, no, ty wstrętny Judaszu, bo popatrzmy na słowo i na imię Judasz. Judzić, to też od słownika, podjudzać kogoś. Patrzeć przez Judasza. Judę po niemiecku, tak? To wszystko gdzieś tam wiąże się z tą przeklętą jakoby postacią. Tu na tym obrazie jeszcze, jeśli ktoś patrzy czujnie, to widzi, że te płyty marmurowe na ścianie są w miarę spokojne, jedna lekko tam zazdrzytała, ale nad Judaszem to jest prawdziwy piorun. To, co tam spada na jego głowę, to jest właściwie palec wskazujący. To ty jesteś zbrodniarzem, ty jesteś jedyny na taburecie, niewygodnym stołku siedzisz, więc tam jest sielanka i to tak jakby właśnie wszyscy byli Słowianami, blondaskowie, a Judasz będzie z orlim nosem, z takim sępim nosem właściwie. No absolutnie, wyraźnie jedyny Żyd. Chociaż oni wszyscy przecież byli Żydami. A tu jest zbliżenie jeszcze, więc jeszcze lepiej widać, jaka to odrażająca postać. I właściwie zobaczcie, inni są podpisani. Johannes, Andreas, Bartolomeusz. Judasza nie trzeba podpisywać. Jasne, gość jest klarowny. To jest takie malutkie piewe, czyli taka plebania, do której trafiłem gdzieś w górach pośród winnic Florencji. Wiedziałem, że tam jest, ale też udało mi się wejść do tego miejsca i znowu sfotografować to spokojnie. Zobacz, patrząc znowu na Judasza i jego identyfikację. Więc mamy po pierwsze gościa, który znowu siedzi po jednej stronie. Lewą rękę ma zasłoniętą. To jest symbol tego, że nie wiadomo, co on tam ma za ciemne interesy pod tą ręką. Coś tam chowa. Prawą już moczy w misie, bo tam było to powiedziane przecież o tym, że kto z was zanurzy w misie rękę ze mną. I ma, poproszę zobaczyć, czarną aureolę. Wszyscy mają złote, a on ma czarną. No to już identyfikacji nie ma co dalej szukać. Jest jedna, bo sobie kolega Piesek jest przy innych stopach, symbol wierności. Tu jest podpis Juda, bardzo wyraźnie, jakby ktoś miał jakieś tam wątpliwości. I przy jego nodze siedzi kot, który jest symbolem zawsze zdrady, niewierności i no tu cwanie jakąś kostkę sobie dorwał i ściska. Tu na niemieckim takim wyobrażeniu malarstwo na desce, dosyć wczesne, gotyckie, jest Judasz, który sobie tam coś grzebie, znaczy w oryginale widać więcej, ale sakiewka też rzeczywiście atrybut Judasza również. No i tu znowu inna kara. Wszyscy mają aureolę, on nie ma. No i oczywiście ten profil też. Często pojawiał się również w żółtej szacie. Żółta była symbolem też zdrady, nie złota, ale żółta. No i rudy bywał również, jeśli nie czarny, taki po żydowsku, no to był rudy. Więc tych atrybutów na Judasza była cała masa. No tu znowu widzimy bardzo wyraźnie czarna aureola. Pamiętam, jak stałem, to jest Abbazia Pomposa, niedaleko Wenecji. Piękne było opactwo benedyktyńskie, nie, cysterskie, przepraszam.
taka rodzinka włoska stała i dyskutowali, który to Judasz, i dzieciom rodzice próbowali wyjaśnić. No i tu rzeczywiście nie ma sakiewki, nie ma psa, kota, nie ma, też ma takie same włosy jak inni właściwie. Tylko nie zauważyli tej czarnej aureoli. Ja się ośmieliłem i mówię, no, czarna aureola, zobaczcie. A, rzeczywiście, jest w czarnej aureoli. Tu z kolei jest niemieckie malarstwo, już takie okresu przejściowego do reformacji. Jörg Radgeb tak się nazywa. No ten już dał do pieca strasznie mocno, bo Judaszowi do ust spada czarna mucha, jak widzicie. Razem z kawałkiem chleba, który podaje nam Jezus. Mucha, ona może być z jednej strony trochę usprawiedliwieniem też, bo to może być ten szatan, który w niego wchodzi i trochę jakby zdejmuje z niego całą winę, tylko przesuwa w stronę właśnie zniewolenia przez jakąś ciemną siłę. On jest oczywiście na żółto, jest rudy, jest w bardzo dziwnej pozie, ma tam przy pasku przytroczone gry hazardowe, kości i jakieś karty. No i tutaj nie chcąc obrażać pobożnych oczu pań, ale członek raczej w stanie erekcji, schowany jakiś tam pod taką ubraniową, garderobianą taką osłonę, ale jednak pokazuje jego chuć. Czyli i karciarz, i erotoman, no i z tymi muchami. Wszystko co najgorzej, już nie może być gorzej właściwie z Judaszem. Mamy teraz inną jeszcze, inny sposób ukarania Judasza. To jest trochę inna odmiana ostatniej wieczerzy, komunia apostołów. Opowieść o tym, że już wstawi od stołu i Jezus, tak jak dziś, jak w czasach współczesnych, rozdaje komunię, dając do ust. Jak Judasz to zrobił? Pewnie też już widzicie Judasza, że jest tu na pierwszym planie w takiej pomarańczowo-żółtej szacie, zależy od kolorystyki, ale twarz ma nieciekawą, trochę zmierzwione włosy. I on wykombinował tak, że komunię, którą dostał, pewnie też do ust, jak tamten, chowa do sakwy. Czyli świętokradczy jest kogoś, kto tę komunię chowa. Być może poczucie niegodności też można w ten sposób przyjąć. To jest Luca Signorelli w małym muzeum w Cortonie. Bardzo piękne miasteczko w Toskanii. I tak by można pewnie w nieskończoność, ale na finale to pokażę Państwu Tilmana Riemenschneidera, to jest ołtarz krwi pańskiej w Niemczech, Ulm, Rottenburg auf der Tauben, tak się nazywa to miasteczko. Przepiękny, wielki ołtarz, to jest rówieśnik Wita Stworza. Judasz jest na samym środku, co za skandal. Jezus trochę z boku, a na samym środku jest Judasz. Oni siedzą przy stole, trochę się odwracają, trochę są jakoś tam zaniepokojeni. Ale okazuje się, że tę figurkę Judasza, jest kluczyk, który tutaj się wkłada koło stopy, można na wielki czwartek wyjąć. I oni ją zdejmują rzeczywiście tam. Tak, żeby już naprawdę nie był na środku i nie przeszkadzał, jak już wziąłeś te pieniądze i iść w ciemność, no to odejść. Więc go wyjmują i rzeczywiście na czas zmartwychwstania nie ma Judasza w obrazie. I to jest ostatni Judasz, jakiego chciałem pokazać właśnie, trochę zamykając klamrą tę opowieść, którą zacząłem od tego pomysłu Macieja Siewczyńskiego, że nie ma identyfikacji. To jest malarz, który się bardzo dziwnie prowadził, woził ze sobą zarówno chłopców, jak i zwierzyniec cały i nazywano go Sodoma. Ale był znakomitym malarzem, więc benedyktyni go wynajmowali do malarskich prac w swoich klasztorach. Między innymi Monte Oliveto Maggiore, taki piękny klasztor w Toskanii, cały wymalowany przez niego. A to jest taki zapomniany klasztor na wzgórzach nad Florencją, ale udało mi się tam wejść i sfotografować Judasza, który, zobaczcie, odwraca się do nas. Absolutnie młody niślak, on jest ubrany jak od Armaniego, słuchajcie. Odwraca się, też siedzi tylko po naszej stronie, on jedyny, ale tak, już pięta uniesiona, łokieć oparty na biodrze i to spojrzenie. No tam ja przeżyłem rodzaj szoku, takiego dreszczu. On patrzy prosto na widza i mówi, sobie, nie bądź taki bezpieczny, nie bądź taki pewny siebie. Ty też możesz być Judaszem. To jest to spojrzenie, takie pełne, jak to przynajmniej czytam i interpretuję. I trochę jak ktoś tam pyta o tą naszą wieczerzę gdańską, która w tej chwili stoi na lotnisku w głównym terminalu. Można ją tam zawsze zobaczyć. To tak jest, że tam nie ma Judasza. Jak już ktoś bardzo docieka, to mówię, to jeśli chcecie, to mogę być ja, bo ja jestem jedyny, który wstał. już jestem na stojąco, czyli gotowy do wyjścia, jakby tak trochę sobie dworuję z tego. I rozdział, który nas prowadzi w stronę protestantyzmu, i tu się zaczyna pewien dylemat, bo przecież Luther na początku powiedział żadnych obrazów. Będzie zakaz czynienia podobizny, tak jak Stary Testament mówi, nie można człowieka, zwierzęcia, to jest bałwochwalstwo, to jest katolicka idolatria, co te Madonny na chmurach, po co tych świętych, to wszystko jest niepotrzebne. Ale ja mam taką swoją trochę prywatną teorię na ten temat. Lukas Cranach starszy był jego kolegą i rówieśnikiem i przyjaźnili się bardzo, będąc u siebie wzajemnie ojcami chrzestnymi, świadkami na ślubach, bo Luther się szybko dosyć ożenił z byłą zakonnicą Kataryną Bora. I chyba Cranach, który do tej pory żył z malarstwa, na zlecenie kościoła katolickiego malował portrety kardynałów i sceny biblijne i świętych, lekko zmiękczył Luthera, mówiąc mu: stary, no wiesz, jak ty tak całkiem zakażesz tego malowania, to z czego my będziemy żyć? Tam był wielki warsztat. No i okazało się, że Luther rzeczywiście zmienił trochę w swoich pismach późniejszych tą swoją ostrość. Powiedział, że temat sakramentów jest dopuszczalny, czyli właściwie chrzest i Eucharystia. No i tutaj widzimy, to jest Wittenberga, to jest ten kościół, na którego drzwiach przybito tezy. No oczywiście tu jest pretezji kazanie wskazujące na ukrzyżowanego. Tam chrzcimy, tutaj jesteśmy przy stole ostatniej wieczerzy. A to właściwie była jeszcze spowiedź. Bugenhagen siedzi i spowiada, aczkolwiek spowiedź uszna potem dosyć szybko zniknęła z luterańskich obrządków. Ale żeby znowu to samo powtórzyć, co mieli wcześniej Florentyńczycy czy Leonardo, żeby oswoić tą ostatnią wieczerzę, to jest Dessau z kolei dawne NLD, siedzą przy Jezusie, przy ostatniej wieczerzy na pięknym, to jest autentyczne wnętrze zamkowe, Jezusa na środku widzimy, obok jest Melanchthon chudziutki, dalej Zwingli, a potem siedzi sobie Marcin Luther. Tu dalej jest jeszcze Bugenhagen, czyli właściwie cała kolekcja reformatorów, którzy pokazują siebie z Jezusem i mówią: to my jesteśmy prawowiernymi Jego uczniami, to my jesteśmy na ostatniej wieczerzy. Nie pamiętam już, kto to był tu Judaszem, ale tu chyba identyfikacja była po stronie katolickiej jakiejś, podejrzewam. Tu z bliska właśnie jeszcze raz cała ta historia, a książęta tam sobie stoją pod ścianą, żeby też pokazać, że są obecni. Judasz to też kranachowy obraz, który pokazuje strasznie wielkiego Judasza i strasznie jest wyraźniej czarno. I jeden z ołtarzy, który trochę przypomina ołtarz u świętego Jana, duży kamienny protestancki ołtarz ze sceną wieczerzy na samym środku. Tylko za bardzo kolorowy. Teraz niedługo będziemy robić polichromię na ołtarzu świętego Jana, ale jak z konserwatorami dyskutujemy, to chyba takich kolorów tam nigdy nie było i chyba nie bardzo byśmy chcieli mieć tam błękity na tym wapieniu. I jeszcze jeden elemencik, to taka ciekawostka. Hiszpanie mają całą swoją narrację ostatniej wieczerzy. Mianowicie Święty Graal znajduje się w Walencji, a Święty Graal to jest kielich z ostatniej wieczerzy. Udało mi się tam dotrzeć, z daleka zrobić zdjęcie. Święty Graal jest charakterystyczny, ten walencki ma dwoje uszu, taki jakby do złapania przez obie ręce. Autentyczna jakoby jest tylko ta agatowa misa, która jest u góry, a tą podstawkę już później dorobiona, ale wystawia się go jak monstrancję, jakby był najświętszym sakramentem. Zresztą Benedykt XVI odprawiał w tym świętym Graalu mszę świętą. Nosi się go w procesji i właściwie w całym malarstwie hiszpańskim potem, jak się pojawia kielich z ostatniej wieczerzy, to ma kształt właśnie tego Graala. Widzimy to na wielu, wielu obrazach, gdzie jeśli coś takiego widać, to znaczy, to jest hiszpański obraz ostatniej wieczerzy, ale zawędrował również i do Rzeczypospolitej, i na Białorusi też w jednym z kościołów znalazłem świętego Graala z dwoma uszami. No, on tam trafił jakoby poprzez świętego Wawrzyńca, który miał być Hiszpanem z pochodzenia i zawiózł go do Hiszpanii, ukrywając przed prześladowaniami. To jeszcze raz tam ta wieczerza trochę szerzej pokazana, ale już nie będę się przy niej zatrzymywał. No tu też pominiemy już, bo to za duża opowieść, ale jedna z moich przygód, że to jest w komendzie policji głównej we Florencji, gdzie najpierw mi pozwolono zrobić zdjęcia po 2 dniach proszenia, a potem jak się pani upewniła, czy można zrobić zdjęcia, to okazało się, że nie można i cała wieloosobowa komisja na 4. piętrze kasowała moje zdjęcia, bo nie można, a to musiałem potem kupić w jakiejś agencji fotograficznej. I tu jeszcze taka opowiastka przedziwna, to może ktoś z Państwa o tym słyszał. Na Malcie jest zwyczaj w Wielkim Tygodniu nie robienia grobów pańskich, tylko stołu ostatniej wieczerzy. W czwartek ustawia się stół w kaplicach, w kościołach, przy którym często siedzą jeszcze figury apostołów, ale zapewniam, że jedzenie jest pierwsza liga. To jest po prostu kolorowo, słodko, ryż, potrawy, głównie słodkie oczywiście, żeby się nie psuły. I chodzi się od kościoła do kościoła i odwiedza stoły ostatniej wieczerzy, a w sobotę rano biedni mogą sobie wziąć to wszystko. Dostaje się to ubogim. Bardzo ładny zwyczaj, nie spotykamy nigdy inny, prawdopodobnie wprowadzony przez rycerzy maltańskich. Widziałem to na żywo, nie, bo ja w Wielki Czwartek zazwyczaj jestem u siebie w kościele. Natomiast tam widziałem figury apostołów schowane w zakrystii, nieraz w gablotach, które tu akurat nie ma tych figur, ale często siedzą również apostołowie i Jezus przy tym. I zobaczcie, wieczerza jest jakby w centrum, ważniejsza niż grób. Grobu się nie robi, a wieczerze się robi. Idziemy trochę do współczesności i pokazujemy, jak wieczerze malowali XIX i XX-wieczni artyści. To jest Fritz von Ude, taki niemiecki malarz, który miał taką tendencję, mimo że był arystokratą, to chciał pokazać taki proletariacki wymiar Jezusa, że przychodzi do zwykłych robotników spożywać z nimi wieczerze. Kiedy cesarz Wilhelm zobaczył to, powiedział, że to jest bluźnierstwo i kazał ten obraz usunąć z wystawy. Ledwo się ten Ude wybronił od takiego myślenia, ale zobaczcie, ta tęsknota za tym, żeby osadzać wieczerze w realiach takich, jakie są dzisiaj, jest bardzo częsta. Tu z kolei mamy pierwszy w historii sztuki obraz namalowany bez modeli. To jest autorstwo Emila Noldego, Niemiec z pogranicza duńskiego. Po ciężkiej chorobie, po wielkim jakimś takim zatruciu i wycieńczeniu, miał jakieś wizje, zdał jego dzienniki, namalował bardzo ciasną, taką ekspresjonistyczną, wściekle kolorową ostatnią wieczerzę z twarzami, które gromadzą się wokół Jezusa. No, to też wywołało ogromny skandal, jak takie kolory, jak takie twarze. Tu akurat w tym kadrze nie widać, ale jest twarz Judasza też jedyna zwrócona w drugą stronę, tam w lewym górnym rogu. Ten obraz wisi w Kopenhadze, w Królewskim Muzeum Sztuki. Nie jest wielki, ale robi ogromne wrażenie. Jest namalowany taką grubą pastą, takimi pociągnięciami pędzla, które aż pokazują właśnie grubość farby. Ja szukałem, znaczy pojechałem do Kopenhagi specjalnie, żeby ten obraz znaleźć i nie wiedziałem, gdzie on wisi. Wyjechałem windą na 3. piętro, wyszedłem z windy i on na mnie patrzył. Po prostu, to było niesamowicie mocne doświadczenie, bo no, z reprodukcji nigdy nie widać tego samego, ale potrafi być to bardzo mocne. Tu jesteśmy już w latach 70. naszego XX wieku. I to jest eksperyment, którego podjął się Harald Duwer, niemiecki malarz, który postanowił w 70. latach, zresztą już bardzo świeckie Niemcy, sprawdzić, czy temat religijny ma szansę jeszcze wywołać dyskusję. No i postanowił się odwołać do pewnego fortelu, do prowokacji. To było namalowane na taką wystawę Dokumenta w Kassel na 78 rok. To jest taka bardzo ważna wystawa sztuki współczesnej. Dzisiaj tam są prawie zawsze tylko instalacje, wideo arty i praktycznie malarstwa już nie ma. Ale wtedy jeszcze zakwalifikowano ten obraz. No i on co maluje? To jest zatytułowane z Abendmahl, z Letzte Abendmahl, czyli Ostatnia Wieczerza. 12 facetów, właściwie impreza w pracy jakaś, biuro z aluzją, okno, imprezka, która jest pełna czegoś tam na stole do picia i do jedzenia. Panowie w garniturkach trochę się wychylają, żeby tam kapnąć jakiś wąsek. A on się uparł, że sprowokuje i zilustruje: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. No i na czym to polega? Jak zaczynamy dosyć pilnie patrzeć, muszę tu pokazać, w tej misie leży twarz Jezusa, umoczona w jakiejś czerwonej czy różowej posoce. Poza twarzą
mamy na tym półmisku nogę, stopę, która jest odcięta i wystają kości. Tu leży napis inny gwoździe, gdzieś sobie jeszcze leżą. Tam jest dłoń rozpłatana gwoździem. Okazało się, że jest skandal murowany, tak? Oczywiście, jak można coś takiego namalować, jak można być tak dosłownym, jak w ogóle artysta ośmielił się coś takiego zrobić. No i okazało się, że ten skandal zadziałał. To znaczy, można poważnie rozmawiać o sztuce inspirowanej Biblią w 70. latach XX wieku w Niemczech. No i rzeczywiście tego rodzaju prowokacja gdzieś tam na jakiś czas wywołała swój skutek. Obraz dzisiaj wisi w tak zwanej Ewangelickiej Akademii w małym miasteczku nad jeziorem niedaleko Monachium. I jest dostępny, ciekawy, moim zdaniem. Oczywiście on nie jest prowokacyjny, on jest taki naskórkowy trochę, ale swoją rolę spełnił. No to jest obraz, te oczywiście kolory są przekłamane, Macieja Śmieszewskiego, to już rozbijemy powoli, ta ostatnia wieczerza gdańska, która jest przedziwna, bo ona jest nie zamknięta w żadnym wieczerniku, tylko między niebem a wodą, zawieszona w powietrzu, pełna mocyli, chaosu tego świata, przeróżnych stworzeń i bardzo samotny Jezus na środku, któremu chyba z oka spływał za do wód Bałtyku i tam gdzieś pod spodem jakiś znak nadziei, bo to jest embrion. Zachęcam Państwa, żebyście zobaczyli to na żywo na lotnisku, bo tu żadne kolory, żadne slajdy tego nie oddadzą. Obraz, który jest mi bardzo bliski, oczywiście przez to, że byłem jednym z jakby tych, którzy byli przy jego rodzeniu się, przy jego wędrówkach. Był pokazywany trochę w kościele świętego Jana, później pojechał do Brukseli, do Królewskiego Muzeum Historii i Sztuki z okazji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Miał jechać do Mediolanu na wystawę Expo, bo była w 15 roku wystawa w Mediolanie, czyli tam, gdzie jest Leonardo da Vinci i temat był wyżywienie planety. To zaproszenie było z najwyższych sfer rządowych i potem najwyższe sfery rządowe w drodze ten obraz zatrzymały. Do dzisiaj nie wiemy dlaczego. Agencje rządowe musiały zapłacić odszkodowania, bo zostały poczynione przygotowania, ale ja tam mam taką swoją prywatną teorię, już nie o tym zdarzeniu, bo o tym nie chcę mówić, ale ten obraz się trochę nie mieści. Znaczy on się też nigdzie nie mieści w sensie rozmiarów, bo właściwie tylko lotnisko mogło go przyjąć. W Gdańsku nie było innego pomieszczenia, ale to dobrze akurat, bo to Wielki Poniedziałek 2 lata temu został odsłonięty uroczyście na lotnisku. A nie mieści się mentalnie również, bo dla jednych jest zbyt tradycyjny, bo co to malarstwo, zwykłe malarstwo, postacie, a dla innych z kolei jest zbyt bluźnierczy, bo jakoś coś tutaj, te trzy twarze Jezusa, jakiś ten chaos na tym stole, nie wiadomo co to jest. Nie będę go dzisiaj tu rozszyfrowywał, tylko pokażę jeszcze, że również Andy Warhol namalował, to właściwie serigrafia bardziej niż malarstwo. To było jego ostatnie dzieło życia. Mało kto wie, że Andy Warhol był bardzo pobożnym grekokatolikiem, który praktykował na przykład pomoc ubogim 2 razy w roku, podając do stołu to, co sam przygotował na Wielkanoc i na Wigilię. Mieszkał w takim mieszkaniu, w którym sypialnia biskupa to mniej więcej tak wygląda jak jego mieszkanie, czyli krucyfiks, święte obrazy, a ten obraz Ostatniej Wieczerzy przygotował jako serię serigrafii dla banku w Mediolanie, który mieści się dokładnie naprzeciwko właśnie tego wieczernika, gdzie Leonardo namalował swój obraz i Andy Warhol zrobił to na podstawie obrazka z książeczki do nabożeństwa swojej pobożnej grekokatolickiej mamy. Rodzina nazywa się Warhola, słowacka rodzina niedaleko na południe od naszej granicy. Ciekawa sytuacja, duża wystawa, którą widziałem raz w Monachium, raz w Mediolanie właśnie i zaskoczenie dla wielu, że ten skandalista zdobył się na coś takiego. Moja przygoda z tymi tematami paschalnymi tak trochę opowiadam osobiście, ale jak podkreślam, dla mnie to jest bardzo jakieś takie własne i cenne. Miała swój epizod również poprzez teatr. Ja tutaj pokazuję zatrzymany fakt, że teatr telewizji, który zrobiliśmy w 1995 roku, z Teatrem Ekspresji, Wojciech Misiuro i Teatr Ekspresji poprosili mnie, żebym przygotował scenariusz i udostępnił kościół. To jest kościele świętego Bartłomieja. jedna ze scen, to jest ostatnia wieczerza właściwie. Jezus, Krzysztof Waliński gra Jezusa, stół jest zasłany na biało, ale za chwilę apostołowie zerwą tą serwetę, wskoczą na ten stół i będą tam dziwnie tańczyć, jako nie wiem, wyraz pewnie nie do końca pewności tego, co ich czeka, czy właśnie tego, co stało się później, że wszyscy uciekli. To przedstawienie było bardzo popularne, grane bardzo wiele razy w teatrze, w Kościele Świętego Bartłomieja, a Telewizja Polska zwróciła się do nas z propozycją, żeby zrobić z tego teatr telewizji. Właśnie Wielki Piątek 1995 roku był, jak widzicie, tam dwójeczka jest pokazywany. Krzysztof Waliński, który grał Jezusa, przyszedł do mnie podejmując się tej roli. To nie był pobożny chłopak, zresztą dalej jest człowiekiem teatru, ale tak się przejął i nie wiedział, jak to zagrać. Co to znaczy być Jezusem na scenie? Tutaj idzie z belką, bo niesie tylko jedną belkę w tej wersji teatralnej, nie cały krzyż, tylko jedną belkę. Zresztą prawdopodobnie tak było wówczas również w czasach Jezusa. Życie toczy się dalej, a wchodzi na rusztowanie, gdzie w czasach, to były czasy wojny bałkańskiej, ledwo co gasnącej, chociaż jeszcze nawet nie gasnącej, zostaje jakby ukrzyżowany, ale decydujący moment to był strzał snajpera, który spowodował, że postać obwisła symbolicznie w świetle reflektorów. Wielka przygoda dla mnie, również Wojtek Misiuro okazał się wizjonerem, który miał bardzo dużo ciekawych intuicji. Biskup Gosłowski się lekko zaniepokoił, że tu będzie skandalicznie i przyszedł na jedną z prób, jedną z ostatnich prób. Była taka scena na dworze Piłata, gdzie było trochę prowokacyjnie, jakieś dziwne panny tańczyły tam na stołach, a to wszystko w takim kostiumie dosyć surrealistycznym było. Ale z bardzo ciekawym przekazem biskup wziął Wojtka Misiuro pod pachę i mówił: panie Wojciechu, mistrzu, no pięknie, pięknie, tylko uważajcie, żebyście nie zgorszyli maluczki, bo oni też są częścią kościoła. A Wojtek mu wtedy odpowiedział bardzo suwerennie i fajnie: ekscelencjo, niech ksiądz biskup pamięta, że my artyści też jesteśmy częścią kościoła. Jak będziecie tylko maluczkich bronić, to my artyści się nie zmieścimy w kościele. I wtedy co? Ma pan rację, rzeczywiście mistrzu, zostawiam pełną wolność. I rzeczywiście to przedstawienie, myślę, że nie, żadnego absolutnie skandalu w tym nie było jako zamysłu, natomiast ono mogło niektórych szokować taką swoją ekspresją. Ja się ogromnie cieszę, że to właściwie równolegle z tym obrazem Maciej Świeszewski malował obraz paschalny. Tu się dzieje sytuacja od ostatniej wieczerzy do zmartwychwstania. I z tego się jeszcze rodzi książka Pawła Chile pod tytułem Ostatnia Wieczerza, bo Paweł Chile przychodził do Macieja na chór, niekiedy z flaszką wina i sklepem. Ja też uczestniczyłem teraz w tych rozmowach. Siedzieliśmy tam przed tym obrazem powstającym dopiero. Dużo rozmawialiśmy o tym i Paweł był takim rzeczywiście towarzyszem powstawania tego obrazu i zainspirowany tą pierwszą historią o 12 kolegach, którzy pozują do obrazu na scenie Teatru Wybrzeże, wziął to jako początek swojej powieści. To powieść przetłumaczona jest na kilkanaście języków. I poprowadził losy czterech z tych autorów, z tych bohaterów. Także no, bardzo różne były emigranckie losy, jakieś nie zawsze udane i szczęśliwe. Oczywiście to już była fikcja literacka, ale wychodząca od tej ostatniej wieczerzy i ciągle wracająca jakby do tej myśli. Jedną z postaci, tu chcę przejść do jeszcze jednego na sam koniec wątku eschatologicznego, paschalnego. Jedną z myślę o wstąpieniu do piekieł, o tym ikonie Chrystusa w odchłani. Jedna z tych postaci, jak i doktor Lewada, to jest zresztą konkretny lekarz z Gdańska, wyjechał na emigrację do Paryża, też jego trochę historia sprzed lat i popadł w taką nędzę, nie chcąc wchodzić w żadne układy nie fajne, że nocował w metrze, gdzieś tam w stacji metra pod ziemią i właściwie chciał już umrzeć, nie miał co jeść i już załamany leżał tam i się żegnał ze światem. Jest taka niesamowita scena literacka, oczywiście bardzo piękna pod koniec tej książki, gdzie ktoś się koło niego kładzie w tym wnętrze. Ktoś schodzi po schodach w dół do niego, tam jakimś barłogu, leży przy nim i słyszy tylko, że on oddycha. I jest taka dziwna rozmowa, w której ten ktoś okazuje się być Jezusem, chociaż to nie jest aż tak wyraźnie nazwane. i mówi, że chciałem być tu z Tobą na dnie tego Twojego zwątpienia i przyszedłem tu do Ciebie.
To jest opowieść Pawła Hille, która rzeczywiście jest w bezpośrednim nawiązaniu do tego obrazu. I tu ostatni już rzeczywiście klamerka zamykająca wstąpienie do piekieł jako motyw paschalny wieńczący to wszystko. W naszej zachodniej sztuce zmartwychwstanie, które będzie naprawdę ostatnim obrazem, jest czymś, co jest zbyt dosłowne znowu dla mnie. Facet, który wychodzi z grobowca, żołnierze śpią. Ja sobie tak myślę, że gdyby wstawić, tak już kiedyś powiedziałem i napisałem, gdyby wstawić kamerę, bardzo czułą kamerę do grobu Jezusowego w Wielki Piątek, potem przyjść w niedzielę rano, jak już grób był pusty i zobaczyć, co się nagrało, to by się nic nie nagrało. No to jest rzecz, która się nie może nagrać, to jest transhistoryczne, to jest nadzmysłowe, to jest nie z tego świata. Więc prawosławni tu obchodzą to inaczej, nie pokazują właśnie takiej dosłowności, która jest trochę naiwna. Bo to nie jest odrzucenie, nie jest reanimacja, to jest przejście do nowego wymiaru. I oni pokazują wstąpienie do piekieł, anastazis, czyli jakby to przebudzenie, które wiąże się właśnie ze wstąpieniem Jezusa do otchłani. W sztuce zachodniej też to jest, co prawda to jest wschodnio-rzymskie cesarstwo, jak widzimy XI wiek, kość słoniowa i taka scena, gdzie Jezus depcze jakiegoś demona, drzwi są rozwalone i skrzyżowane, a wyciąga za rękę Adama z otchłani. To jest mozaika San Marco w Wenecji, gdzie Jezus jest na samym dnie piekieł, ale depcze, zobaczcie, demona, który jest pokonany, skuty w kajdany, jest potrzaskane od drzwi, zamki, kłódki, klucze i wyciąga tą swoją przebitą dłonią zwycięzcy Adama i Ewę, samego Adama w zasadzie, diabeł próbuje go tu trzymać za stopę jeszcze, ale i tak przegra. I to jest zmartwychwstanie, to jest to wyprowadzenie z otchłani, to jest pójście po królów Dawida, Mojżesza, wszystkich proroków do otchłani, gdzie ten Stary Testament czeka na ten moment i zaczyna się nowy rozdział. Na wielu tych, tu też jest, ale słabo bardzo widać akurat, Jezus trzyma zwój zamiast krzyża w niektórych wersjach tej ikony. I ten zwój to jest zwój grzechów. Ale zwój grzechów był udziałem szatana. Szatan spisywał ludzkie grzechy, oskarżenia i Bogu pokazywał, zobaczcie, jacy są niedobrzy ludzie. To jest taka prawosławna opowieść, trochę apokryficzna. I ten zwój miał, ale tu już widać jednak, ten biały zwój tutaj jest. I za każdym razem, gdy ktoś próbował wyjść, miał oskarżenie na piśmie, że nie, masz grzech, niestety nie możesz wyjść. A Jezus przyszedł i ten zwój wykupił swoją krwią. I Bóg go pyta, no co ty wyprowadzasz grzeszników do otchłani? A Jezus mówi, bo tam już nie został dowód ich winy, ja go mam, ja go wykupiłem swoją krwią i teraz Ojcze, możesz ich wszystkich przyjąć do swojego Królestwa Niebieskiego. Bardzo piękna, taka trochę apokryficzna, ale mądra teologia, która wydaje się być czymś, co pokazuje drugie dno jakby tego przedziwnego wydarzenia. Ta mandorla oczywiście, znowu ten migdał niebieski, który otacza Jezusa, to jest ta poświata boskości tego innego świata. Adam i Ewa tym razem z silnym, wielkim, dynamicznym ruchem wyciągani z piekieł. No i to jest właściwie finał Paschy. No a tu mamy Piero della Francesca, na koniec zupełnie. Huxley nazwał ten obrazem najpiękniejszym obrazem w historii sztuki, w historii świata. To jest malutkie miasteczko San Sepolcro w Toskanii, gdzie jest to fresk na ścianie dawnego szpitala. No i trochę dla nas, no my oswojeni dobrze, ale trochę na inne. Umbryjski chłop, taki silny gość, stawia nogę na kamiennym sarkofagu. Z tyłu właśnie taki umbryjski, wiosenny krajobraz. Z prawej strony drzewo uschłe, z lewej żyjące. Żołnierze śpią. Ten podobno to jest Piero della Francesca sam. No a ten Jezus z taką prostą twarzą wychodzi z grobowca i no i to jest koniec paschalnych przygód. Aczkolwiek wydaje mi się, że przy całym też zachwycie dla tego obrazu myślę, że ten rodzaj narracji trochę nas sprawia zakłopotanie teologiczne, na czym to zmartwychwstanie miałoby polegać. Natomiast ja mam taką ładną historię. Ja chyba tu nie opowiadałem tego jeszcze, ponieważ to opowiadam przy tym obrazie.
jak ten obraz uratował. Ja w ogóle wierzę w to, że sztuka, to jest symboliczne, że sztuka ma siłę ratowania ludzi przed złem czy zniszczeniem. Mianowicie w czasie II wojny światowej alianci zbliżyli się do tego miasteczka Saint-Sépolcre, to znaczy święty grób dosłownie. To było rodzinne miasto Piero della Francesca. I w nocy miało się zacząć bombardowanie, ostrzał artyleryjski, żeby Niemców przepędzić. Ale oficer dowodzący artylerią brytyjską przypomniał sobie te słowa Huxleya, że w tym miasteczku jest ten najpiękniejszy obraz świata. I pomyślał, dobra, ja biorę to na siebie, ale tej nocy nie będzie tego ataku. Ja nie mogę tego obrazu zniszczyć. Jak zaczniemy strzelać, to zburzymy ten dom i zniszczy się to na pewno. I słuchajcie, stał się cud, rano zbierają się do wypatrywania sprzętu artyleryjskiego, patrzą, Niemców nie ma. Niemcy się wycofali, Niemcy stwierdzili, że i tak nie obronią tego miasta, w nocy pod osłoną ciemności się wycofali, miasto można było zająć bez walki, obraz ocalał i ocalił miasteczko i jego mieszkańców. No i niech to będzie puenta. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Krzysztofie. I bardzo dziękuję Pani. Jak zawsze na koniec jest czas na ewentualne pytania, chociaż to trochę taka opowieść, do której może nie jest, ale gdyby Państwo chcieli coś dodać lub o coś zapytać, to bardzo proszę.
To nie jest taka właśnie porcja wiedzy, która była...
Tak. To słyszałem, to znaczy jest u Benedykta XVI w teologii liturgii, że kiedyś spożywano wieczerze przy tak zwanym triclinium i on zaleca też właśnie taki sposób ułożenia przy modlitwie, że krąg wcale nie jest dobry, to jest zamknięcie, a triclinium jest otwarty i przede wszystkim do tego kwadratu, który powstał, był zaprezentowany na początku do kwadratu, tak w cudzysłowie powiedziałem, tam gdzie Chrystus siedział w rogu. Jak nieść posiłek? Tak było to naiwne. A w triclinium się otwarcie i można...
To jest litera U jakby, tak?
Wejść. To się grecka sigma...
Sigma może być.
Tak, nie ze środka, tylko z końca właśnie. To Benedykt XVI w teologii liturgii opisuje, że to jest najbardziej takie właściwe ułożenie stołu. A z kultury rzymskiej wynikało to też, że tam kąt był nawet pomierzony ponad 10 czy 12 stopni, że terystylatyka jedna. Nie wiadomo, jak oni to zrobili, ale to też ponoć było bardzo dobre dla spożywania.
Na pewno łatwiej wchodzi przez te jelita niż przy skurczonym żołądku rzeczywiście.
Nie, no tak. Ale to tak. Niż jak siedzimy, przecież no tak jest gorzej, nie?
No pewnie, to jest pod zapięcie paski. Więc... Triclinium to rzeczywiście jest rzymska, no to jest nazwa tego pomieszczenia, gdzie się spożywało posiłki w rzymskim klasycznym domostwie i to jest, znaczy trzy boki, tak, to są trzy zagięcia, które sprawiają, że można siedzieć czy leżeć przy jednym stole, a od środka służba może przynosić pożywienie, bo inaczej przez te łoża biesiadne ciężko byłoby się dostać do środka. To prawda, ten obraz z kwadratowym stołem, tam nie było nic do jedzenia.
Więc... Nie, no to jest właśnie, ale to jest oczywiście wizja artysty, to no prawda, tak. Że jest bądź mniej lub bardziej otwarty.
Jest kilka takich wersji malarskich Ostatniej Wieczerzy, gdzie leżą. Jedna jest w Gdańsku. Z kościoła świętej Katarzyny pochodzi predella. Ona stanowiła całość z ukrzyżowaniem. Zresztą też na tle Gdańska ukrzyżowanie było. Andrzeja Sztecha, ale predella jest, to chyba teraz po pożarze jest Muzeum Narodowym, apostołowie leżą. I również bardzo późny obraz Francisco Goya w Kadyksie w Hiszpanii namalował też leżących apostołów, trochę bardziej teatralnie, to nie jest przy triclinium, tylko takim stole, przy którym oni, chociaż nie, tam jest też wizja taka z góry bardziej, więc widać ich jakby w takim półokręgu. Oczywiście nam to się trochę nie mieści w głowie, że się leżało przy wieczerzy, bo jak tu leżeć, jak to nie wypada. Ale to rzeczywiście według wszelkich badań obyczajowości rzymskiej, perskiej również, Bliski Wschód wtedy praktykował na co dzień ten rodzaj posiłku. Przynajmniej jeśli chodzi o uroczyste posiłki, to, To właśnie tak to się...
Przepraszam, bodajże chyba jeszcze uzupełnił jest takie przysłowo klinika i ma podobne źródłosłów. Klinika, czyli to z łóżka.
Aha, to tego nie wiem akurat.
Bo tam były trzy jak gdyby łoża. Łoża, trzy. Ale no, trzeba, to już taka dygresja.
Nie, to, nie umiem tego zająć stanowiska tu językowo nigdy. Jest ciekawe, sprawdzę to, bo to rzeczywiście możliwe, że coś z łóżkiem tam jest w tej nazwie. Przyznacie Państwo, że fascynująca przygoda. No, wieczerza to jest taki temat, że zawsze ostatnia wieczerza i to będzie do końca pewnie. Gdziekolwiek teraz na świecie jestem, to jak widzę wieczerzę, to albo ją fotografuję, albo siadam, kontempluję i patrzę na te... No, z tą wiedzą, którą mam, to też się inaczej trochę patrzy na te wieczerze, ileś tam rzeczy mogę odkryć i dopowiedzieć. Została jeszcze cała masa przedstawień z innych rejonów świata. W Limie jest taka ostatnia wieczerza, nie widziałem jej jeszcze na żywo, gdzie na stole jest awokado na przykład. Albo wiewiórki nawet. No właśnie to
świnki,
tak, malutkie świnki morskie tak wyglądają, ale to pewnie inne. Ja widziałem jedną bardzo piękną, to chyba w mojej książce jeszcze jest, w Damaszku wisi wieczerza masłem na dół nad ołtarzem. Jakby rzeczywiście skierowana tym pomalowanym, tą częścią pomalowaną w dół, nie do widza, tylko na ołtarz. Ja tam się wczołgałem i od dołu zrobiłem zdjęcie i zdziwiłem się, że serweta po prostu jest taka, że wszystkie kaszubskie kapty wysiadają zupełnie, bo apostołowie są podpisani arabskimi literami u góry, więc to też tak egzotycznie i pięknie. Nie, będzie zawsze ostatnia wieczerza, to już na pewno tak.